Good evening, fellow practitioners. Dobry wieczór, współpraktykujący. Przez ostatnie dwa dni mówiliśmy o metodach Chan, stosowanych Chan, metodzie Huatou, metodzie ciemnacji. I mówiliśmy też o procesie przebiegu tych praktyk, jak również o tym, że są to praktyki, które mogą doprowadzić nas do doświadczenia oświecenia. I słysząc te słowa, że te praktyki mogą doprowadzić do oświecenia, możemy na to różnie reagować. Są różne kategorie adeptów Chan, które reagują różnie na tę świadomość, że można dojść do oświecenia. Jedna kategoria adeptów Chan myśli sobie tak, no oświecenie, tak, no jest to możliwe, ale raczej nie dla mnie. Chyba zostałem stworzony, czy stworzona do tego doświadczenia. Moje karmiczne korzenie są zbyt słabe. Z kolei inni adepci mogą mieć skrajnie odmienne podejście. Mogą sobie pomyśleć, oświecenie, jasne, nie ma problemu. I mieć takie nastawienie pełne pośpiechu, że już za chwilę chcą to oświecenie osiągnąć. I pomiędzy tymi dwiema skrajnościami są też inne możliwe postawy, na przykład taka, że ktoś może sobie myśleć tak, że oczywiście wiem, że oświecenie jest możliwe, ale jestem tutaj po to, żeby praktykować. Praktyka to praktyka, więc po prostu to będę robić. A więc możliwe jest też takie podejście, natomiast no, w gruncie rzeczy takim ostatecznym, jak wiem, ostatecznym celem praktyki Chan jest właśnie dojście do doświadczenia oświecenia. Spośród tych trzech wymienionych rodzajów adeptów Chan najwłaściwsze podejście reprezentuje ten trzeci rodzaj, czyli osoby, które chociaż wiedzą o możliwości osiągnięcia oświecenia, to główny nacisk składał na praktykę, na stosowanie metody. I te osoby mają pewien kierunek w praktyce, wyznaczony przez ten cel, jakim jest oświecenie, i dysponują też metodą, czy metodami praktyki, które mogą stosować, ale ponieważ do tego celu, jakim jest oświecenie, można dojść tylko poprzez praktykę, tylko wykonując tę praktykę, więc właśnie dlatego, że te osoby, mając ten kierunek, głównie skupiają się na stosowaniu tej metody, na praktyce, by ich podejście jest najwłaściwsze. I stopniowo, krok po kroku, można powiedzieć, zbliżają się do tego celu, ale ten cel następuje w chwili, kiedy osoba do tego dojrzeje, kiedy przyczyny i uwarunkowania odpowiednie przyczyny uwarunkowania tej osoby dojrzeją do tego i wtedy to doświadczenie się pojawi, nastąpi. Jeżeli chodzi o te osoby, które jakoś bardzo się śpieszą do tego oświecenia i by myślą głównie o tym, to no, jest tak, że to oświecenie musi, jest wynikiem pewnego procesu. Nie następuje, nie może nastąpić szybko, nie można tam dojść jakoś na skróty, wynika jakiegoś pośpiechu, czy nie pojawia się ono od tak, znikąd. W związku z tym, jeżeli mamy, przystępujemy do praktyki z takim oczekiwaniem, wiemy o możliwości tego świecenia, ale jednocześnie bardzo do niego dążymy i główny nacisk w praktyce kładziemy na to dążenie, na jakby taką próbę szybkiego wywołania tego doświadczenia, to nie tylko nie będzie to przynosić rezultatów, ale wręcz stanie się, będzie stawało się coraz większą przeszkodą w naszej praktyce, ponieważ ten pośpiech i to ciągłe myślenie o tym oświeceniu, kiedy on nastąpi, że powinno nastąpić jak najszybciej, staje się po prostu kolejną, taką przypadkową, rozpraszającą nas myślą. Tą myślą, która staje się coraz silniejsza, coraz bardziej staje się przeszkodą naszej praktyce. Także lepsze jest podejście, w którym mamy jasno wyznaczony kierunek i oczywiście zdajemy sobie sprawę z możliwości tego świecenia. Jeżeli nie znamy tego celu, nie zdajemy sobie z niego sprawy, to jakby nie wiemy, dokąd pójść. Nasza praktyka jest nieukierunkowana i też trudno wtedy czynić jakieś takie poważne wysiłki w tej praktyce. Ale mając tę świadomość, mając ten kierunek, jednocześnie przede wszystkim skupiamy się na samym procesie praktyki, na kolejnych etapach. I w ten sposób, kiedy zbiegną się odpowiednie warunki, odpowiednie przyczyny i warunki i nasza karma dojrzeje do tego, wtedy to doświadczenie będzie mogło się pojawić. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię adeptów, czyli tych, którzy w zasadzie nie wierzą w to, że mają szansę dojść do oświecenia, ponieważ myślą, no nie, ja, to jest beznadziejne, nie dam rady, to nie dla mnie. Jeżeli myślą w taki sposób, to oczywiście, ponieważ mają takie nastawienie, to ich praktyka nie posuwa się do przodu. Nie są w stanie wygenerować, rozbudzić sobie odpowiedniej energii do praktyki, takiego jakiegoś pędu w tej praktyce. Być może praktykują trochę w jednym miejscu, trochę w innym, że coś czytają tu i tam, ale tak naprawdę już nie mają przekonania do tego, że wysiłki mogą przynieść rezultat, że mogą robić postępy i dojść do oświecenia, to jakby stoją w miejscu. Nie są w stanie naprawdę wytrwale i z energią praktykować. Z kolei ta druga kategoria, o której już wspomnieliśmy, czyli osoby, którym bardzo się śpieszy do oświecenia, które jakoś bardzo do niego usilnie dążą, chcą je osiągnąć jak najszybciej, to no, to nastawienie też nie jest właściwe i może spowodować szereg problemów. Poczynając od tego, że przy takim nastawieniu łatwo takie osoby mogą się napinać, może się pojawiać w nich wiele napięcia, jakieś takie rozgorączkowanie, rozedrganie wewnętrzne i to wszystko, jakoś ten pośpiech jakby, no nie pozwala tak naprawdę też skutecznie praktykować. Inna rzecz, jakiej mogą doświadczać takie osoby, to jakby u takich osób bardzo dużą rolę gra wyobraźnia. Wyobrażają sobie, jak może wyglądać doświadczenie oświecenia i potem różne doświadczenia, które mają, wydaje mi się, że to właśnie jest to, że to jest coś bardzo bliskiego oświeceniu, jest to jakiś wspaniały stan, albo wręcz, że to, czego doświadczają, to już jest to doświadczenie. I no, łatwo im tworzyć takie wyobrażenia i trudno im je puścić. Przywiązują się do tych doświadczeń i mogą jakoś w nich ugrzęznąć. Jeszcze wracając do tego napinania się i takiego rozgorączkowania, to też ponieważ ich umysł takich osób jest bardzo niespokojny, jest też taki rozedrgany, jest też podatny na irytację. Takie osoby często też na co dzień w życiu są jakoś z tego powodu często się irytują. I jeżeli chodzi o tą rolę wyobraźni, to też może to wręcz prowadzić do różnych halucynacji, jakichś iluzorycznych doświadczeń, które mogą się pojawiać w umyśle. Kolejna rzecz, która może się dziać, to ponieważ takie osoby mogą też sporo czytać na temat oświecenia, ponieważ są tak przejęte i tak usilnie tego dążą, mogą czytać różne teksty poświęcone darmie, a szczególnie różne zapiski mistrzów Chan, w tym szczególnie właśnie kongany, czyli przypadki, różne opowieści o interakcjach między nauczycielami Chan, mistrzami, a ich uczniami, czy między nauczycielami. I czytając te przypadki, w których czasem są tam relacje właśnie oświeceń w wyniku tych interakcji, taka osoba może pomyśleć, no tak, jeżeli taki mistrz czy taki uczeń mógł w wyniku takiej sytuacji osiągnąć oświecenie, to ja też mogę coś takiego zrobić. Dla mnie to też jest możliwe. Czasem próbują w życiu czy w swojej praktyce niejako odtworzyć tę sytuację i jakby uważają, że w ten sposób mogą doprowadzić do podobnych doświadczeń. Jednym słowem, to wszystko może jakby doprowadzić do poważnych problemów w praktyce, sprawić, że umysł staje się niespokojny, mnożone są różne wyobrażenia, iluzje czy nawet halucynacje na ten temat i rola wyobraźni czy takiego próby odtwarzania różnych sytuacji jest bardzo duża. Taka osoba może wręcz zupełnie zejść na manowce, jeżeli chodzi o praktykę, ponieważ nie jest w stanie systematycznie po prostu skupić się na praktyce, tylko jakby mnoży różne doświadczenia, wrażenia i myśli, które rozpraszają w tej praktyce. Także jako adepci Chan powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego rodzaju zagrożeń powodowanych właśnie tego rodzaju nastawieniami do praktyki i zważać na to, żeby jakby w naszej własnej praktyce coś takiego się nie działo. W toku praktyki mogą się pojawiać najróżniejsze doświadczenia. Doświadczenia, które mogą stanowić przeszkody, które uznajemy za przeszkody, czy są nieprzyjemne. I również doświadczenia, które uważamy za przyjemne, jakieś pożądane. Może się na przykład pojawić właśnie jakieś uczucie lekkości, swobody, albo różne doświadczenia, które odbieramy poprzez zmysły, zmysłem wzroku, jakieś światło jasne się może pojawiać, albo jakieś obrazy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Możemy słyszeć jakieś przyjemne dźwięki albo zapachy. najróżniejsze doświadczenia, których na co dzień nie doświadczamy, które wykraczają poza nasze jakieś codzienne, potoczne doznania. I w samych tych doświadczeniach, czy oceniamy ich jako dobre, czy jako niedobre, nie ma niczego złego, czy nie ma z nimi żadnego problemu. Najważniejsze jest natomiast to, jak reagujemy na te doświadczenia, jakie mamy nastawienie wobec tych doświadczeń i co niejako z nimi robimy. Ponieważ w przypadku na przykład tych doświadczeń, które uważamy za pozytywne, mimo że mogą być przyjemne i jakby rzeczywiście nie ma niczego złego w tym, jakby, żeby jakby odbierać je jako przyjemne, czy jakoś znajdować w nich przyjemność, ale zagrożenie polega tutaj na tym, że możemy się przywiązać do takich doświadczeń i nie chcieć ich puścić, nie chcieć z nich zrezygnować. Ewentualnie, kiedy ponownie siadamy do praktyki, możemy starać się jakby odtworzyć te doświadczenia. Dążymy do tego, żeby je ponownie jakoś wygenerować, wywołać, albo czekamy, kiedy się powtórzą. Jeżeli mamy taką postawę, to wtedy te pozornie przyjemne czy pozytywne doświadczenia mogą okazać się negatywne, mogą okazać się przeszkodą w praktyce, czymś, co nie pozwala nam po prostu pójść dalej w tej praktyce, czynić postępu w praktyce. Z kolei tak zwane negatywne doświadczenia, czy to, co uważamy za coś nieprzyjemnego, za przeszkodę w praktyce, przy odpowiednim nastawieniu może okazać się czymś pozytywnym. Mianowicie, jeżeli pojawi się jakieś takie doświadczenie i odpowiednio od niego podejdziemy, czyli nie będziemy się go czepiać, czy nie będziemy jakoś reagować pod jego wpływem, tylko zaakceptujemy to doświadczenie, to doznanie i wrócimy do metody, do stosowania metody i dzięki tej metodzie jakoś poradzimy sobie z tym doświadczeniem, po czym pozwolimy mu odejść, pozwolimy mu zaniknąć, to wówczas przy takim nastawieniu okaże się, że te wszystkie doświadczenia pomagają nam robić postępy, ponieważ dzięki nim uczymy się. I w ten sposób te przeszkody, czy doświadczenia, które uważamy za przeszkody, mogą okazać się czymś pozytywnym w toku praktyki. Także najważniejsze tutaj jest nie to, co nas spotyka, te doświadczenia, które się pojawiają same w sobie, tylko jakie mamy wobec nich nastawienie. Czyli bez względu na to, czy to będą doświadczenia oceniane jako pozytywne, czy jako negatywne, to jeżeli potrafimy po prostu przyjmować ich obecność, akceptować ich obecność, wracać do stosowania metody i wyradzić sobie z tymi doświadczeniami za pomocą tej metody i następnie po prostu nie przywiązywać się, nie przytrzymywać się doświadczeń, różnych doznań z ciała, doznań zmysłowych, czy myśli, nawet jakichś różnych myśli, tak zwanych niezdrowych myśli, pozwalamy im po prostu w sposób naturalny się zmienić i odejść. Wówczas będziemy robić postępy w praktyce i każde tego typu doświadczenie i to, w jaki sposób sobie z nim poradzimy, czegoś nas nauczy. I ta praktyka będzie przebiegać, będzie iść do przodu. Także jako adepci Chan powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że najróżniejsze doświadczenia będą w toku praktyki się pojawiać i same w sobie nie są one istotne. Istotne jest nasze nastawienie do tych doświadczeń. Możemy w pewnym sensie do tych różnych doświadczeń, czy to ocenianych jako dobre, czy jako niedobre, pozytywne, czy negatywne, możemy w pewnym sensie dołączyć też doświadczenie oświecenia, czyli jak się o tym czasem mówi, doświadczenie wejrzenia w naturę pustości. Ponieważ możemy je w pewnym sensie traktować podobnie, ponieważ to, co jest istotne, to nie sam moment tego doświadczenia, które nas spotyka, tylko to, jakie następstwa ma to doświadczenie, jakie przynosi skutki w naszym życiu i w naszej praktyce. Ponieważ nawet jeżeli spotka nas jakieś doświadczenie, które uznamy za jakieś bardzo istotne, bardzo znaczące, albo wręcz za doświadczenie oświecenia, ale potem następstwa tego doświadczenia no niezbyt dobre, to samo to jakby samo to doświadczenie, można powiedzieć, trudno uznać za pozytywne, czy jakby nie jest ona aż tak istotne. Ponieważ efekt może być taki, że powiedzmy mamy jakieś doświadczenie, które uznamy za doświadczenie oświecenia i to może doprowadzić do jakiegoś rozrostu naszej dumy czy arogancji. I potem na co dzień w życiu możemy działać pod wpływem tej dumy czy arogancji, chodząc w koło i wdając się w różne pojedynki z ludźmi czy z nauczycielami, starając się zbadać ich stopień urzeczywistnienia czy przebudzenia, albo potwierdzając ich stopień zaawansowania w praktyce, czy ich przebudzenie. Wszystko to wynika po prostu z arogancji. I tego typu podejście, czy tego typu konsekwencje tak naprawdę nie tylko nam nie pomogą, ale wręcz staną się przeszkodą zarówno w życiu, jak i w praktyce. I przysporzą nam więcej cierpienia i więcej strapień. Z kolei, jeżeli, no i to też wynika jakby z tego przywiązania do tego oświecenia, do tego doświadczenia, które nas spotyka. Z kolei, jeżeli pod wpływem jakiegoś doświadczenia, niezależnie od tego, czy to uznamy je za doświadczenie przebudzenia, czy po prostu za jakieś bardzo istotne, znaczące doświadczenie. Jeżeli okaże się, że później w życiu, na co dzień, w praktyce przyniesie to jakieś pozytywne następstwa, czyli staniemy się, powiedzmy, bardziej spokojni, coś tacy rozluźnieni, czy swobodni w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w życiu, jeżeli, można powiedzieć, wzrośnie nasza mądrość i współczucie, czyli jeżeli będziemy w stosunku do innych ludzi bardziej życzliwi, bardziej ciepli i będziemy bardziej skłonni do pomagania innym, do, można powiedzieć, służenia innym, to wtedy, niezależnie od tego, jaka była istota tego doświadczenia, można powiedzieć, że następstwa tego doświadczenia są pozytywne, działają pozytywnie w naszym życiu i w praktyce. Także to, co jest istotne tutaj, to znowu nie samo to doświadczenie i przywiązanie do samego momentu, tego doświadczenia i co się wtedy wydarzyło tak naprawdę, tylko istotne jest, aby sprawdzić, czy przyglądać się temu, jakie efekty przynosi to doświadczenie później. I te efekty właśnie i to, na ile jesteśmy w stanie potem praktykować, by świadczą o wartości tego doświadczenia. I pośród tych pozytywnych następstw może też być taki wzrost wiary i takiej pewności wewnętrznej, wiary w siebie, wiary w praktykę, w działanie praktyki, wiary w darmę Buddy, w nauki. Także to są wszystko jakieś pozytywne następstwa. A więc najważniejsze w tym jest to, aby nie przywiązywać się do samego doświadczenia i po prostu patrzeć, obserwować, jakie następstwa ono przynosi. Czy dzięki niemu czegoś się uczymy, czy jakby powoduje ono, że czynimy postępy w praktyce i jakieś nasze życie staje się lepsze, czy przeciwnie. I wtedy, niezależnie od tego, jaka jest istota tego doświadczenia, to jest jakby najważniejsze, jakie skutki ono przynosi.